Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy, albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. To jest na razie tyle, pierwsze 12 wersetów. Oprócz wstępu i pozdrowienia, one tak właściwie zamykają się w takiej klamrze. To znaczy, w drugim wersecie mamy napisane o tym, że rozmaite próby przechodzimy i mamy sobie to poczytywać za najwyższą radość, a w 12 wersecie błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Właściwie cały ten 12 wersetów w swoim kontekście mówi o tym, jak traktować próby. No i drugi werset mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie. No, łatwo powiedzieć. Łatwo powiedzieć, jak to sobie poczytywać za radość, kiedy człowieka boli albo mu się coś wali. I żeby coś takiego mieć, takie podejście w ogóle do wszystkiego, co się w życiu nagle zaczyna w jakiś sposób od człowieka odwracać, czy walić, czy sypać, trzeba wiedzieć pewne rzeczy. Jakub mówi, że co trzeba wiedzieć? Trzeba wiedzieć, że doświadczenie wiary sprawia wytrwałość. I doświadczenie wiary to jest w tym momencie takie pojęcie w sensie wypróbowanie wiary. Dlatego zresztą mowa jest w pierwszym wersecie już o próbach. Po prostu Bóg doświadcza człowieka, próbuje naszą wiarę właśnie poprzez różne doświadczenia, różne właśnie sytuacje trudne, dlatego że no trudno by było wypróbować naszą wiarę przez sytuacje łatwe. Są tacy, którzy uważają, że wymiernym jakimś takim czy miarą rozwoju duchowego jest Boże błogosławieństwo. Czyli im więcej mam, im bardziej jestem zdrowy, im lepiej mi się powodzi w takim rozumieniu ludzkim, tym więcej Bóg mi błogosławi i właściwie tym bardziej jest to proporcjonalne do mojego duchowego rozwoju. Niestety to nie jest prawda. Dlatego, że jeżeli chodzi o owoc, jeżeli chodzi o to, co człowiek wydaje, to niestety jest wręcz przeciwnie. Właściwie no, tak naprawdę, jeśli chodzi o prawdę Bożą, to na szczęście jest przeciwnie. Jeśli chodzi o takich ludzi, którzy wyznają tamte teologie, to niestety dla nich. Na szczęście jest przeciwnie, to znaczy na szczęście doświadczenie sprawia wytrwałość, a nie błogosławieństwo sprawia wytrwałość. Jeżeli ktoś ma więcej albo jest bardziej zdrowy, to nie będzie to sprawiało w nim większej wytrwałości. Bo wytrwałość jest związana z oporem czegoś. Jeżeli ktoś ma coś ćwiczyć, jeżeli ktoś ma w czymś być dobry, to on musi napotykać na pewien opór. I jeżeli się to wie, że doświadczenie sprawia wytrwałość, a wytrwałość powinna prowadzić do dzieła doskonałego, abyśmy byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków, no to troszeczkę inaczej się w ogóle patrzy na całość. Z tym, że ciekawa rzecz jest taka tutaj również, że w naszym życiu powinno być coś takiego jak nienaganność, powinno być coś takiego jak dzieło doskonałe. Zauważcie to. Że przecież z czego my będziemy rozliczani? My będziemy rozliczani z dzieła. To, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, to jest mowa o dziele. Czy ktoś buduje ze słomy, czy ktoś buduje z materiałów, które są mocne, a przy okazji kosztowne, czyli czy jego dzieło jest takie czy inne, okaże się wtedy, kiedy Pan to dzieło wypróbuje i kiedy nadejdzie coś, co się nazywa próbą ognia dla tego dzieła. Dlatego też z dzieła będziemy rozliczani, dlatego też wszystkie przypowieści czy podobieństwa dotyczące sług dotyczą również ich dzieła. I one dotyczą właśnie tych, którzy na służbę do Pana przystali, którzy sługami być zaczęli. Jest pytanie, jakie ich dzieło będzie, kiedy Pan powróci. Dlatego, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to znaczy, że każdy problem mój, który się zaczyna, służy temu, żeby dzieło, które ja przyniosę kiedyś Panu i przedstawię Mu na Trybunale Chrystusowym, żeby to dzieło było dobre. Żeby to dzieło było zbudowane, jak jest tam napisane, z materiałów, które są kosztowne, trwałe, i żeby ono się ostało. Jeśli komu z Was brak mądrości, a jeśli komu z Was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Akurat w tym kontekście ta mądrość jest potrzebna człowiekowi, żeby on wiedział. Bo zobaczcie, w trzecim wersecie jest napisane, wiedząc, że doświadczenie wiary sprawia to i to. Natomiast jeżeli nie wie, to niech prosi o mądrość. A jeżeli Bóg da mu mądrość, to będzie wiedział. Bo o mądrość prosimy wtedy, kiedy potrzebujemy wiedzieć i zastosować. No więc jeżeli brak komuś mądrości, niech prosi Boga, on mu to po prostu objawi. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Dlaczego? Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jeżeli ma rozdwojoną duszę i chwiejny jest w całym swoim postępowaniu. I akurat tu jest mowa o rzeczach, o które prosimy, a w kontekście tego fragmentu prosić o mądrość należy wtedy, kiedy człowiek nie wie, że doświadczenie wiary ma prowadzić do tego czy owego. Czyli prosimy, w takim kontekście prosimy o rzecz, która się Bogu na pewno podoba. Prosimy o mądrość, żeby spożytkować to na dobry cel. A więc jeżeli prosimy o Boga o mądrość i prosimy z wiarą, to na pewno to dostaniemy. My ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy prosiliśmy o mądrość do naszej córki, bo ona szła na egzamin i czy na zaliczenie, już nie pamiętam, jak to było, ale w każdym razie ona, no jak to jest normalnie, nie ma się jakiś stres, prawda? I przyszła do nas wieczorem i modliliśmy się właśnie o mądrość, żeby Bóg jej to dał. No i dał. Po prostu jej dał. Prosiła o coś, co jest dobre. I jeżeli prosimy o coś, co jest zgodne z wolą Bożą, to Bóg daje. Natomiast jeżeli byśmy wyrwali z kontekstu ten fragment i prosili o cokolwiek, byle z wiarą, to niekoniecznie. I wtedy się nie dziwmy, że Bóg nam tego nie da. Także nie chodzi o to, żeby prosić o cokolwiek wtedy, kiedy się człowiek byle wierzyć bardzo mocno, tylko chodzi o to, żeby prosić o rzeczy zgodne z wolą Bożą i również chodzi również o to, że nie otrzyma człowiek, który ma rozdwojoną duszę i chwiejny jest w całym swoim postępowaniu. To jest bardzo ciekawe. Że człowiek, który jest chwiejny w całym swoim postępowaniu i człowiek, który ma rozdwojoną duszę, to jest obłudnik. Jeżeli ktoś jest obłudnikiem na co dzień i prosi Boga nagle o coś z wielką wiarą, to niekoniecznie Bóg mu to da, dlatego że jednak Bóg patrzy na to, jacy jesteśmy, jak żyjemy i czy rzeczywiście nasze postępowanie jest chwiejne i czy rzeczywiście nie mamy rozdwojonej duszy. I tutaj przypomina się taki fragment psalmu, który często przypominamy, że rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje, prawda? Czyli człowiek rozkoszujący się Panem, który jest z Panem na co dzień, to nie będzie taki, który ma rozdwojoną duszę. To jest człowiek, który raczej będzie chodził prostymi drogami. Jego serce będzie się przemieniało, a jeżeli jego serce się będzie przemieniało na tak, jak według woli Bożej, to i jego modlitwy będą coraz bardziej zgodne z wolą Bożą. No i wtedy otrzyma to, o co prosi. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu i piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. To jest taka wstawka jakaś dotycząca wywyższenia i poniżenia, która zresztą pojawia się później w tym liście. No i ona dotyczy stosunku człowieka do innych ludzi między innymi. Dlatego, że tam później w rozdziale drugim jest takie ostrzeżenie przed stronniczością i przed tym, że Bóg po prostu pewnych ludzi poniża, pewnych ludzi wywyższa i że tak naprawdę to zupełnie nie o to chodzi, jakiego statusu społecznego oni są, czy ile oni pieniędzy mają. Chodzi o to, że po prostu to nie należy traktować naszego statusu jako punktu odniesienia. Kontekst tego wszystkiego wskazywałby również na to, że doświadczenie wiary nie jest zależne od tego, w jakim statusie się ktoś, jaki status ktoś posiada. Ono dotyczy każdego człowieka, który się na nowo narodził i tak naprawdę nie powinien w ogóle w tym momencie się jakoś odnosić do tego, czy jest bogatszy, czy jest uboższy. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I tutaj mowa jest o koronie żywota. Jest mowa o nagrodzie. To nie jest mowa o zbawieniu. Zauważcie. To nie jest mowa o tym, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo jak wytrwa w próbie, to weźmie żywot wieczny. To jest mowa o tym, że on weźmie koronę żywota. Korona żywota to jest po prostu nagroda. Tak samo jak Paweł na przykład pisze coś takiego, że czeka go wieniec. To jest drugi Tymoteusz 2:4-8-7-8. Mówi, że wiarę zachował, biegu dokonał, a teraz czeka go nagroda, która jest przeznaczona dla tych, którzy miłują Pana. Wieniec czy korona to jest nagroda i o tej nagrodzie jest mowa wielokrotnie w nauczaniu apostolskim. To jest mowa o tym, jak będzie w momencie, kiedy Pan będzie nas nagradzał, kiedy będzie sprawdzał to, co Mu przyniesiemy, to znaczy nasze dzieło. W związku z naszym dziełem będziemy otrzymywać nagrodę albo nie. Dalej, od 13 wersetu jest mowa o pokusie. I z jednej strony jest mowa o próbie, a teraz Jakub wchodzi w temat, który jest bardzo z próbą związany, dlatego że w momencie próby bardzo często przychodzi pokusa. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. No i tak się zdarza bardzo często, że w momencie, kiedy człowiek jest wystawiany na próbę, pojawia się również pokusa. I tak jak próbę, czy próba jest czymś, co pochodzi od Boga. I próba jest czymś, co pochodzi od Boga po to, żebyśmy wzrośli, czyli ku naszemu dobru. Ale jeśli próba jest, pochodzi od Boga, to żebyśmy przypadkiem nie traktowali również tak samo pokusy, że pokusa pochodzi od Boga. Bóg owszem pokusy dopuszcza, ale do pokusy sam nie kusi, to znaczy nie doprowadza. On ani nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Dlaczego? Ponieważ to każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Ponieważ pożądliwości w nas po prostu są. I czasem są tacy, którzy mówią, że pożądliwości już nie mają, po tym jak się na nowo narodzili, ale to jest jakiś wielki błąd. Ktoś czegoś nie doczytał, albo coś chyba opacznie zrozumiał. Ponieważ Paweł pisze coś takiego, że pożądliwość mieszka w jego członkach. Pisze to w czasie teraźniejszym. To jest rozdział 7 listu do Rzymian. I mimo, że człowiek narodził się na nowo, to jednak pożądliwości w starym, skażonym ciele mieszkają. I one są w jakiś sposób związane z ciałem, które mamy jeszcze stare, podatne na pokusy. I nie będzie tego problemu wtedy, kiedy będziemy mieli już nowe ciało. Ale dopóki je mamy, dopóty taki problem istnieje. I pożądliwości, które mieszkają w nas, kuszą i nęcą. I teraz Jakub stosuje bardzo ciekawą ilustrację. To jest werset 15. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ta ilustracja jest bardzo ciekawa, dlatego że ona tak jakoś bardzo unaocznia, czym tak naprawdę jest pokusa i co może w wyniku zgody na pokusę co może się stać. Ponieważ żeby powstał grzech, to pożądliwość musi począć. Czyli musi inaczej zajść w ciążę. I dopiero kiedy pocznie, rodzi grzech. I teraz co robić w takim razie? Kiedy pożądliwość poczyna? Pożądliwość, która jest w naszych członkach, poczyna wtedy, kiedy my zgodzimy się na propozycję grzechu. Wtedy następuje poczęcie. I teraz jeżeli już to poczęcie następuje, to nie wolno dopuścić do tego, żeby grzech dojrzał. A grzech dojrzewa powoli. I zobaczcie, że jeżeli człowiek zgodzi się na to, żeby ten grzech dokonać, a potem go hoduje, to wtedy ten grzech dojrzewa. Czyli jest taka możliwość, że człowiek odrodzony, który zgodził się na pokusę, ona pokusa poczęła z jego pożądliwością i on ten grzech zaczyna hodować, to jest taka możliwość, że ten grzech po prostu zrodzi w nim śmierć kiedyś. To jest tylko kwestia czasu, jak długo będziemy ten grzech hodować. I dlatego na przykład w tym samym liście Paweł na samym końcu, w 5 rozdziale, rozdział, to są wersety 19:20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ktoś z was, czyli człowiek odrodzony, jeżeli zejdzie z drogi, jeżeli zacznie hodować grzech i ktoś go nawróci, to uratuje jego duszę od śmierci. Dlaczego? Dlatego, że nastąpi upamiętanie i nastąpi przerwanie dojrzewania grzechu. Właściwie tak można powiedzieć, że to jest jedyny przypadek, kiedy można mówić o pożądanej aborcji. Czyli należy jak najszybciej należy ten grzech, który powstał, usunąć. Jak najszybciej. Żeby on nie zaczął dojrzewać, bo jak on zacznie dojrzewać, to pojawią się problemy. Dlatego też apostoł Jan pisze w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, że żeby nie próbować kłamać przed Bogiem, żeby nie próbować udawać, że jest w porządku wszystko w momencie, kiedy ten grzech już zaczął swoje życie. W momencie, kiedy grzech zaczął swoje życie i powolutku zaczyna rosnąć, a później może dojrzeć, jak najszybciej należy wykonać cięcie. Przyjść przed Pana Jezusa, powiedzieć: Panie, przepraszam, wybacz, wyznaję ten grzech, nazywam go po imieniu i dokonuję cięcia, dokonuję na tym grzechu aborcji. Morderstwa, które jest jedyną rzeczą w sensie morderstwa, jaka jest pożądana, ponieważ zabijamy grzech. Zabijamy coś, co się poczęło, zaczyna wzrastać i nawet czasem zaczyna żyć po prostu w naszym życiu, zaczyna zapuszczać korzeń. I potem, jak jest późno, to jest coraz trudniej zrobić z tym porządek. Jest łatwo, kiedy to jest jeszcze małe, kiedy to dopiero się poczęło. Ale później, kiedy jest już grzech, jest już coraz bardziej dojrzały, to naprawdę nie jest prosto. Dlatego w 16 wersecie Jakub napomina jeszcze: nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Czyli nie myślcie sobie w tej sprawie, że możecie folgować grzechowi, że możecie poczekać. Dlatego, że jak poczekacie, to naprawdę będzie źle. I będzie coraz gorzej. I będzie coraz trudniej. I będziecie coraz bardziej, jeżeli będziecie folgować i będziecie udawać, że wszystko jest w porządku, to będziecie żyć w coraz większej obłudzie. I dlatego też będzie coraz gorzej. Od 17 do 18 wersetu Jakub pisze: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, przeczytam jeszcze dalej, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was Słowo Boże, Słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrza w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tutaj mamy jeszcze kilka rzeczy, które Jakub chce powiedzieć odnośnie próby, odnośnie pokusy, odnośnie sposobu działania w takich sytuacjach. Dlatego, że zostaliśmy zrodzeni przez słowo prawdy. To znaczy, że Bóg posyła do nas słowo prawdy, również o nas samych, również o naszej sytuacji, również czasem o naszym grzechu. I jeżeli posyła słowo prawdy, jeżeli na przykład czytamy i widzimy, to nie powinniśmy od tego lustra, którym jest Słowo Boże, od tego zwierciadła odchodzić, zanim nie dojdzie, nie dotrze do nas, jacy naprawdę jesteśmy i nie wyciągniemy z tego wniosków. Jakub pisze taką ciekawą rzecz w 21 wersecie. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Przecież jesteśmy zbawieni z łaski. Jesteśmy zbawieni nie z uczynków. Już jesteśmy zbawieni. Więc dlaczego Jakub pisze, że wszczepione w nas słowo może dopiero zbawić dusze nasze? Zbawienie jest traktowane w Biblii jako zbawienie w sensie wiecznego potępienia, to znaczy zbawienie od wiecznego potępienia, a także jako ratunek w ogóle. Ponieważ zbawić to znaczy ratować. I jeżeli człowiek jest ratowany przez w jakiejś tam sytuacji, to również można powiedzieć, że on jest po prostu został zbawiony, no bo go Bóg uratował na dziś, na teraz. Jeżeli, biorąc pod uwagę kontekst poprzednich fragmentów, jeżeli pozwolimy sobie na hodowanie grzechów, to nas zabije. Jeżeli będziemy ciąć ten grzech, to nas uratuje. Ale jak będziemy ciąć, jeżeli nie dowiemy się, jacy jesteśmy? A jak dowiemy się, jacy jesteśmy, jeżeli nie przyjmiemy słowa, które nam to pokaże? Słowa prawdy. I to jest wszystko jedno, czy przeczytamy i nagle nas olśni. Przecież ja taki jestem. Czy też na przykład przyjdzie do nas brat i nas napomni i zrobi to, co u Jakuba jest napisane w tej końcówce, w 5 rozdziale, prawda? Że przyjdzie i napomni i powie, no i uratuje od śmierci jego duszę. Czyli po prostu go dojdzie do czegoś takiego jak ratunek w tym momencie. Dusze nasze są zbawione, jesteśmy zbawieni, bo otrzymaliśmy zbawienie. Ale z drugiej strony może być taka sytuacja, że jeżeli nie będziemy współpracować, jeżeli pozwolimy sobie na hodowlę grzechu, to te dusze po prostu mogą stracić życie, które mamy. Dlatego mamy być wykonawcami słowa, zamiast tylko słuchaczami, którzy siebie samych oszukują, hodując grzech i twierdząc, że wszystko jest w porządku. Dwudziesty piąty werset. Kto wejrza w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Co to znaczy ten doskonały zakon wolności? I dlaczego należy w niego wejrzeć? My jesteśmy przyzwyczajeni troszeczkę w wielu miejscach, w wielu kościołach do traktowania zakonu jako czegoś, co jest stare, niepotrzebne, co jest właściwie nas nie dotyczy, można powiedzieć. Zakon nas nie dotyczy, bo my mamy łaskę. Tak się składa, że z tego, co jest napisane i w Starym, i w Nowym Testamencie, to Pan Bóg jest innego zdania. Ponieważ sama miłość do Niego polega na tym, żeby wykonywać czy przestrzegać przykazań. Natomiast prawo nie przestało nas obowiązywać, tylko po prostu zmieniło w stosunku do nas swoją relację. I nie jest już dla nas czymś, co nas oskarża, nie jest dla nas czymś, co nas osądza, czymś, co powoduje nasze wieczne potępienie. W tej chwili prawo służy nam do tego, żeby inaczej żyć. I w drugim liście do Tymoteusza czytamy Od 15 wersetu do 17. To jest rozdział 3. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest, znowu mamy takie słowa, że Pisma mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Przecież pisze zbawiony do zbawionego. I to jest właśnie to, czego najczęściej nie rozumieją ludzie. My najczęściej nie rozumiemy, którzy pochodzimy z pogan, w przeciwieństwie do tych, którzy pochodzą z Żydów. Że oprócz tego, żeśmy coś dostali, to co dostaliśmy, mamy wykonywać. I to jedno jest z drugim związane w sposób absolutnie niepodważalny i nie da się rozdzielić jednego od drugiego. Czyli to, co otrzymaliśmy, mamy sprawować. To, cośmy dostali, mamy wykonywać. To, cośmy usłyszeli, mamy przestrzegać. I dlatego prawo nie jest już dla nas prawem, które nas osądza, bo jesteśmy zbawieni z łaski, ale prawo służy do tego, żeby każdy człowiek Boży umiał postępować. Prawo jest dla nas w tej chwili tym wskazówką. Dlatego właśnie tak tyle właśnie rzeczy potrafimy w tej chwili na grupach z Tory uzyskać, usłyszeć. I potrzebne nam to jest w życiu. Jakub pisze list w pierwszym rzędzie do adresatów, którzy są z pochodzenia Żydami. Dlatego dla niego i dla nich pewne sformułowania są oczywiste. Niekoniecznie dla nas. Ale tak jest, że to, cośmy otrzymali, mamy sprawować. I dlatego prawo, które dla nas jest cały czas aktualne, jest nazywane przez Jakuba cudownym prawem wolności. To samo prawo. To nie jest jakieś inne prawo. To jest to samo prawo, które zmieniło swoją relację do nas. Ale ono jest prawem wolności, które jest wykonywane przez wolnego człowieka, które nie jest warunkiem uzyskania zbawienia. Czyli wykonywanie tego prawa nie jest warunkiem uzyskania zbawienia, tylko ponieważ uzyskaliśmy zbawienie, wykonujemy, przestrzegamy, chodzimy w tym. I tak objawia się nasza miłość do Boga. I oby tak było zawsze. Amen.